będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie wszystkich widzów w Telewizji Trwam i zapraszam do rozmów niedokończonych. Dzisiaj chcemy podjąć temat, który jest gorący w ostatnich dniach i który jest taki na czasie, a mianowicie chcemy porozmawiać o zrywie powstańczym, który był owocem pracy pokoleń Polaków. Moim i Państwa gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Janusz Odziemkowski. Jest on profesorem Instytutu Nauk Historycznych, Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie. Jest też archeologem, filozofem. I jeszcze wiele można byłoby wymieniać tych wszystkich tytułów. Witamy serdecznie, panie profesorze, w naszym studiu.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Temat bliski sercu, ponieważ kiedy przygotowywałem się, czytałem pana biografię, była tam mowa o tym, że interesował się pan historią i też ostatnich, powiedzmy, naszych okresów, wieków, ale też z takiego punktu widzenia balistycznego. Myślę, że tutaj ten zryw jest taki balistyczny i jakoś gdzieś to wybrzmi. Natomiast pytanie pierwsze, które chcę zadać, jest pan człowiekiem wierzącym?
Oczywiście.
Obecność tutaj też i w tych strukturach naszej rodziny Radia Maryja jest też i tego świadectwem. Dlaczego pytam? Ponieważ historyk, który umie spojrzeć też z punktu widzenia wiary na to, co się dokonywało kiedyś tam w historii, ma zupełnie inną wizję jak ten historyk, który patrzy tylko na wydarzenia i ocenia to z punktu widzenia, powiedzmy, takiego ludzkiego. Człowiek wierzący ma pewne światło. Dla nas tym światłem jest wiara, która gdzieś tam jest kształtowana, umacniana Słowem Bożym. I dzisiaj akurat w niedzielę 4 sierpnia mamy taki prezent od Pana Boga w Słowie Ewangelii, którą Kościół w jakiś sposób przyjmuje jako wielki dar i którą zgłębia i którą przyjmuje też jako taki drogowskaz, jak żyć dalej. Podejmując ten temat, chciałbym też rozpocząć właśnie od tej Ewangelii, gdzie widzimy tłum ludzi, z którego wychodzi jeden człowiek i zwraca się z prośbą do Jezusa, żeby pomógł mu w rodzinnym problemie podziału majątku, żeby pomógł ten majątek podzielić. A Jezus zadaje pytanie, kto mnie uczynił takim rozjemcą między wami i sędzią, i opowiada przypowieść, opowiada historię człowieka, któremu bardzo poszczęściło się w życiu. Miał wspaniały urodzaj i ten urodzaj gdzieś tam wzbudził w nim wielką chciwość, ponieważ zaczął sobie planować, że teraz nic nie będę robił, zbuduję spichlerze, wszystko będzie hulaj dusza, wszystko będzie tak, jak on sobie myśli. I kończy tę opowieść Jezus słowami: głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twoje dusze od ciebie, komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Czyli ma na myśli pewne bogactwo, które się zebrało. Słowa Ewangelii dzisiejszej kończą się takim stwierdzeniem. Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Biorąc pod uwagę zryw powstańczy, możemy powiedzieć spokojnie z takiego punktu widzenia historycznego, że to była tragedia i przegrana Polaków. Natomiast my chcemy podjąć tutaj temat wielkiego bogactwa narodowego, naszej chluby narodowej, pewnego dziedzictwa, które zostaje nam dane. I w kontekście dzisiejszego słowa Ewangelii, tego światła, które nam daje Pan Bóg, możemy stwierdzić, że to jest bogactwo, które my odczytujemy jako bogactwo, jako dar narodowy, dany nam kiedyś przez Pana Boga, który nas stworzył, który dał nam ziemię, którą mamy sobie podporządkowywać, którą mamy uprawiać. Na tej ziemi mamy królować. Ta ziemia ma nam służyć dlatego, żeby prowadziła nas wszystkich do życia, do pełni życia. Zryw powstańczy dokonał się 1 sierpnia 1944 roku. To był zryw, który był decyzją nie tylko powiedzmy, władz Polski podziemnej, militarny jakiś tam zryw. To nie był tylko zryw tych, którzy rzeczywiście wzięli broń w swoje ręce i zaczęli wojować, ale to dla nas jest też coś więcej. Co?
Och, tu jest, dotykamy przebogatej tematyki. Powstanie warszawskie było ostatnim wielkim powstaniem polskim. A te pytania, które tutaj ojciec zadał, zasadniczo odnoszą się do całej naszej historii wieku XIX. To jest ta tradycja powstańcza, począwszy, no nawet od Konfederacji Barskiej, można powiedzieć, gdzieś tam to się zaczyna, a już na pewno insurekcja kościuszkowska i kolejne powstania narodowe. I tu jest też dyskusja wielka i między historykami, i między przedstawicielami innych nauk, które do historii sięgają, o sensowność powstań. Pytanie, czy były konieczne, czy były potrzebne, bo przecież wielkie ofiary, bo przecież takie krwi rozlanie, może nam lepiej by było, gdyby tych powstań nie było.
No i może tak lepiej? Też w tych ostatnich dniach, prawda, tyle się mówi na temat powstania warszawskiego i są kręgi, które rzeczywiście dają wątpliwość, no po co to było wszystko,
tak,
nie?
Tak, tak,
przynajmniej
oczywiście.
Mieliśmy Warszawę, mieliśmy tyle ludzkich istnień zachowanych, a
i
jednak.
Po każdym przegranym powstaniu narodowym też pojawiały się takie pytania i takie wątpliwości, dlatego że mamy taki odruch spojrzenia na nasze klęski przede wszystkim przez pryzmat klęski, śmierci. Nie zastanawiamy się tak naprawdę, co te przegrane zrywy dały nam jako narodowi, jak nas ukształtowały, jak kształtowały naszą świadomość, naszą tożsamość narodową. Ja pamiętam dawno temu, jeszcze do szkoły chodziłem, prymasa Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, zapytano, czy było potrzebne powstanie styczniowe. Bo przecież takie straszliwe ofiary były. I to chyba było w stulecie. Ja jeszcze chodziłem do szkoły podstawowej, więc to musiało być w stulecie powstania styczniowego. I to zapamiętałem. Prymas odpowiedział tak. Ja nie wiem, czy było potrzebne. Ale wiem, że wobec tego, co się działo w Polsce, żaden uczciwy człowiek nie mógł przejść obojętnie. Była to taka odpowiedź i filozofa, i historyka, i trochę teologa chyba. Właśnie to jest to pytanie, które się ciągle przewija i z którym sobie musimy poradzić, zwłaszcza przy powstaniu warszawskim.
Które byłoby bardzo dobrze, gdyby dzisiejszego wieczoru wybrzmiało, ponieważ podejmując temat historyczny, patrząc na to, co było wstecz w naszym narodzie, w historii naszego narodu, musimy mieć na uwadze nie tylko historyczność, ale też i tożsamość. Mówimy też o pamięci, która określa naszą tożsamość, prawda?
Właśnie do tego chcę nawiązać. Jesteśmy nawet dzisiaj, tyle lat po wojnie, 3 pokolenia przecież dorosły, wykształciły się, 75 lat po powstaniu, dojrzały. Jednak ta tradycja powstańcza gdzieś w nas wszystkich tkwi. Ona ma ponad 100 lat, bo się zaczyna w insurekcji kościuszkowskiej, kończy się powstaniem warszawskim. 150 ponad lat. I pytanie jest właśnie, co nam dały powstania? Dlaczego musiało do nich dojść? A czy w ogóle musiało? Bo przecież w historii nic nie jest tak, że musi. No, człowiek też ma wolny wybór. Sami to tego wyboru dokonujemy w takich sprawach codziennych i również przy takich dramatycznych wydarzeniach każdy musi się określić. Każdy musi powiedzieć, czy będę w tym uczestniczył, czy się od tego odwrócę. Co nam dawały powstania? No przede wszystkim przy tym rozlaniu krwi wielkim i tych wielkich ofiarach wykształciły w kolejnych pokoleniach po pierwsze etos ojczyzny, etos walki za ojczyznę, walki o słuszną sprawę, wolności, niepodległości, bytu narodowego. To kształtowało kolejne pokolenia. Gdzieś to się tworzy w insurekcji kościuszkowskiej. Popatrzmy, insurekcja przegrała. Insurekcja poniosła klęskę. Insurekcja zakończyła istnienie państwa tak naprawdę, bo zakończyła się trzecim rozbiorem. A przecież...
Polska znika z map.
Nie ma na mapie Europy Polski.
Natomiast tutaj chodzi o
też są
coś
historycy,
innego.
Nie tylko historycy, dziennikarze, no, ludzie, którzy dyskutują o historii i mówią, no tak, przecież gdyby nie to powstanie kościuszkowskie, ta nie insurekcja, to ten szczątek państwa może by przetrwał okres napoleoński. Nie byłoby do końca tych rozbiorów, może lepiej by to było dla nas. A ja odpowiadam tak. No dobrze, ale zobaczmy, kto jest największym bohaterem Polaków w wieku XIX. Nie ma konkurencji dla Kościuszki. Wódz przegranego powstania staje się bohaterem narodowym. Nikt nie pamięta mu klęski, a każdy pamięta motywy, które go do walki skierowały. Przysięgę na rynku krakowskim, ona rozchodziła się te wieści, ten etos tej przysięgi w dziełach malarzy, w dziełach poetów, literatów, w kulturze. Oto wstaje bohater, bierze szablę w dłoń i mówi, że w obronie narodu i jego praw będzie walczył i nie spocznie, dopóki te prawa nie będą szanowane, dopóki naród nie uzyska tej całej swojej tożsamości i tej niepodległości, która mu się należy. I zostaje bohaterem. Nie. Może to jest troszkę nieszczęście też nasze, że u nas bohaterami nie zostają wielcy naukowcy, wielcy myśliciele. Zostają ci, którzy chwytają za oręż, ale my jesteśmy w niewoli, proszę pamiętać.
Czyli
my jesteśmy w niewoli. Co jest najważniejsze dla narodu? Brak swobody. Ucisk narodowy, religijny, bo przecież tak, w Rosji prawosławnej Polak katolik był zawsze na drugim, trzecim planie. Był niewiarygodny przez to, że jest katolikiem. W protestanckich Prusach katolik też nie bardzo pasował do tego modelu państwa, zwłaszcza bismarckowskiego później. A w józefińskiej Austrii też nie bardzo. W związku z tym mamy jeszcze dodatkowy element, który się pojawia u progu naszej walki o niepodległość. To jest kwestia kościoła, wiary. Mianowicie, jeżeli ktoś, właściwie nawet można powiedzieć, że polityka zaborcy sprawiła, że sprawa kościoła i sprawa narodowa zaczynają się do siebie zbliżać i w końcu tak się splotą, że jeden z arcybiskupów powie w dobie powstania styczniowego: losy narodu i kościoła tak się splotły, tak się związały, że dzisiaj gdyby to chcieć rozplątać, to byłaby szkoda i dla kościoła, i dla narodu. To już tak musi zostać.
No bo to, o czym pan profesor tutaj wspomniał, właśnie ta świadomość tego i kształtowanie się świadomości ojczyzny, czyli patrii, czyli domu, czyli tego dziedzictwa, które otrzymujemy od ojców, bo dom to jest właśnie to, co otrzymujemy, ojczyzna to jest właśnie ta ojcowizna inaczej, o której mówimy, to jest ten dar, który otrzymujemy jako prezent od naszych przodków. Ona była kształtowana właśnie nie tylko tą zewnętrzną taką sferą materialną, byśmy tak powiedzieli, ale duchem, tradycją, kulturą. No i też i oczywiście wpływa tutaj też i wiara narodu, czyli religia.
Wszystkie te elementy działają. No i przede wszystkim to, że ciągle nie możemy zapomnieć, ciągle czujemy tą niewolę. Wydawało się początkowo prostą sprawą. Tak mówiono, Polska nie zeszła do grobu w hańbie, to znaczy zeszła w walce. Myśmy się porwali na trzech zaborców, walka prawie beznadziejna, ale pokazaliśmy światu, że jesteśmy narodem i chcemy mieć tą niepodległość. Potem przyjdzie legenda napoleońska.
To jest bardzo ważne, prawda?
To jest niesłychanie ważne, bo to kształtuje charakter i to pozwala nam w czasach, kiedy kolejne pokolenia, w sumie mamy 5 pokoleń Polaków, które żyją pod zaborami. Każdy chodzi do szkoły zaborczej, jeżeli w ogóle chodzi do szkoły, bo wtedy przymusu szkolnego nie było. Ale jeżeli idzie do szkoły, to idzie do szkoły zaborczej. Jeżeli bierze gazetę do ręki, to jest gazeta, którą zaborca kontroluje.
Tak.
Tak. Nie ma polskiej szkoły, nie ma polskich muzeów. Nawet po polsku w końcu nie wolno się będzie odezwać na ulicy w zaborze rosyjskim czy pruskim, bo za to będą grozić kary. Do tego nawet dojdzie. I ta świadomość tradycji walki, nawet tej przegranej, ale każda przegrana walka miała swoich bohaterów. Zarówno żołnierzy, jak i kapelanów wojskowych, kobiety, które wspierały tę walkę. Rodzi się etos walki. Etos walki za ojczyznę, początkowo tylko z bronią w ręku, bo sobie inaczej nie wyobrażano tej walki. Skoro upadliśmy walcząc, to też walcząc powstaniemy. Trzeba było klęski powstania styczniowego, aby przyszła refleksja. Czy walka zbrojna, taka bezwzględna, w której byliśmy wychowani, jest tą drogą, która w tej chwili nas doprowadzi do niepodległości. I tak przewią się ideę pozytywizmu. Walki o byt narodowy pod zaborami, o niezapominanie języka, o kulturę, o literaturę polską, o to wszystko, co naród tworzy.
I rzeczywiście tej twórczości tak bardzo dużo było.
Oczywiście. I to było właśnie pod zaborami tworzy się nasz nowoczesny naród. Właśnie wtedy, kiedy wszystko wskazywało na to, że zaborcom powinno się udać rozwodnienie narodu, takie spłaszczenie, żeby ten naród przestał być widoczny, nawet w naszych sercach. Bo Polska była jedynym krajem, było wiele krajów zagarniętych przez wielkie mocarstwa. Austriacy mieli Czechów, Węgrów pod swoją władzą, Słowaków i paru jeszcze innych narodowości. Rosjanie mieli Łotyszów, Litwinów, Finów. Ale czym się różni nasza historia? Myśmy mieli 3 zaborców. Myśmy nie mogli czekać i mówić sobie, no jakoś tam będzie. Bo nas germanizowano, rusyfikowano, austriaczono. I gdybyśmy tak sobie powiedzieli, no może to rozlanie krwi i ten ciągły opór, bo przypominam, że polski pozytywizm też był walką. To nie było pogodzenie się z zaborem, jak to czasem się przyjmuje. Nie. Pozytywizm był walką o zachowanie narodowości, o zachowanie języka i kultury. I za to można było tak samo pójść do więzienia, pojechać na Sybir. I mamy oczywiście tych wybitnych polityków, dowódców, o których pamiętamy, ale mamy bardzo wielu tych działaczy pozytywistycznych, tych siłaczek, tych siłaczy, o których nie pamiętamy, to są bezimienni bohaterowie tego, że naród przetrwał. Mamy
i
oczywiście...
O nich też powinniśmy pamiętać, ponieważ tu nawet pan profesor wspomniał, że zazwyczaj zwracamy uwagę na tych, którzy rzeczywiście gdzieś tam podrywali naród do walki, tych wielkich wodzów takich powstańczych, ale za nimi też i kryje się właśnie ta siłaczka, powiedzmy, ludzie, którzy rzeczywiście w swoich sercach chronili tą tradycję, język, kulturę, którą otrzymali. Mi tak się w tej chwili taka refleksja budzi po słowach pana profesora, że rzeczywiście coś w tym jest, że człowiek wychodzi na pewien poziom, tak jak w chrześcijaństwie jest, prawda? Chrystus, który po ludzku ponosi klęskę, ponieważ go zabijają, ale gdzieś tam rodzi się coś nowego, czy to ziarno pszeniczne, o którym też Chrystus mówi w swojej przypowieści, wydaje plon obfitszy. I myślę, że my dzisiaj, świętując nawet tą rocznicę 75. tych wydarzeń, takich powstańczych, ostatniego polskiego powstania, wielkiego zrywu, jak pan profesor tu podkreślił, właśnie to jest też taki moment dlatego, żebyśmy tą naszą tożsamość, pamięć odnowili, wznowili, gdzieś tam zagłębili się, dlatego żebyśmy stali się lepszą rodziną, lepszym domem.
Oczywiście, że tak. Zresztą bez pamięci historycznej nie ma narodu. Jeżeli się odbierze pamięć historyczną, jeżeli odbierze się przeszłość, Nikt nie naród.
To jak odciąć korzenie, prawda?
To jest tak jak odcięcie korzeni.
To jest
tak jak
usychane.
Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, nie odcinajcie gałęzi, na której siedzicie. Nie odcinajcie tych korzeni.
To mówił właśnie do całej Europy.
Tak, mówił do całej Europy i wyrosła. Do nas też. I do nas
do nas też,
tak.
Bo jesteśmy właśnie tutaj.
To dotyczy całej Europy. Oczywiście tożsamości kultury europejskiej, cywilizacji europejskiej, jeżeli możemy tak powiedzieć, żeby nie popełniła samobójstwa.
A takie tendencje też są i w naszym
no tak, troszkę tych niebezpieczeństw widać sporo.
Zryw powstańczy, owoc. Mówiliśmy o tych wcześniejszych powstaniach, które gdzieś kształtowały. Jak to tak naprawdę odnosi się do tego warszawskiego powstania?
Ja sobie nie bardzo wyobrażam na przykład powstanie warszawskie, nic nie urażając naszych sąsiadów, przyjaciół i no, krewniaków Słowian w Pradze częściej. Tam do powstania by dojść nie mogło, bo jest inna psychika, inna mentalność. Nie takie powstanie jak warszawskie. Nie takie... Znaczy, co ta tradycja powstańcza w nas wykształciła, co nam dawało ratunek niejednokrotnie. Jak chociażby rok 20, zagrożenie bolszewickie. Już miała być Republika Rad tutaj. Już się szykował rząd z Marchlewskim, Dzierżyńskim w Białymstoku. Już układano listy proskrypcyjne, kogo aresztować, kogo trzeba będzie zlikwidować, jak tą Polskę zmieniać. I Europa skreśliła już Polskę. Polska jest przegrana. Lord d'Albernon, ten, który nazwał Bitwę Warszawską 18. decydującą bitwą w dziejach świata, napisał w swoich wspomnieniach: nic bardziej nie wydawało się pewne niż to, że Warszawa padnie, a wraz z nią Polska. I w tej sytuacji, kiedy nam wszyscy doradzali, błagajcie o pokój bolszewików, dogadajcie się z nimi. Byli też tacy, nieliczni na szczęście, którzy mówili, tak, no jakoś się dogadajmy, trzeba jakoś żyć przecież. Ale ta tradycja i skłonność, która czasem powodowała ogromne straty i krew rozlaną, ale w tym przypadku zadziałała jak? Potrafiliśmy rzucić na szale wszystko. Był ten ogromny zryw narodu. Mógł być genialny dowódca, znakomici generałowie, jakby nie było żołnierza, który to wszystko wypełni, nie byłoby cudu nad Wisłą, bo nikt by nie mógł tego wykonać fizycznie. A to, że był taki odruch automatyczny, ojczyzna w niebezpieczeństwie, więc idę. I tak jak jeden z młodych ludzi ze Lwowa, idąc do wojska w 20 roku, zostawił wiersz po sobie, w przeczuciu, że nie wróci. Zaczynał wiersz słowami: ojczyzna mnie woła, więc idę bez trwogi. A potem kończył wiersz ostatnią zwrotką, ile ja dobrze pamiętam, że kiedy już złożą mnie do ojczyzny i ziemi, na wieczne w Tobie już odpoczywanie, kiedy już tylko oczyma szklanymi będę mógł patrzeć na Twe zmartwychwstanie, pozwól, bym leżąc w onym ciemnym grobie ja mnie zapomniał na wieki o Tobie. Jakiś piękny, przejmujący wiersz młodego człowieka, przed którym życie stało otworem. Był studentem. Będzie mógł mieć wyższe wykształcenie, robić karierę. Poszedł, tak jak poszły dziesiątki, setki tysięcy. To jest to dziedzictwo powstań. To jest dziedzictwo, iskry, którego nie doceniamy, czasem patrząc tylko na straty i na krew. Na te ofiary wielkie. Czy one były konieczne? No tak się nasza historia potoczyła w tym rejonie Europy, że bez tych ofiar prawdopodobnie moglibyśmy nigdy się nie odrodzić. I dzisiaj byśmy nie rozmawiali o Polsce, tak jak tu rozmawiamy.
i nie mieli tej świadomości, kim jesteśmy rzeczywiście, nie mieli całej tej kultury, dorobku, tego bogactwa, które tak naprawdę albo ono jest gdzieś tam w sercach naszych, albo jego nie ma, albo nam to rozkradną, albo my jesteśmy w stanie to...
Ale zazdroszczą nam tego, Ja pamiętam, już parę lat temu ładnych, byłem na konferencji w Lublianie. Miałem mówić właśnie o cudzie nad Wisłą. I dopadła mnie chrypa. No zmiana temperatury. Tutaj było w Warszawie chłodno, tam było bardzo ciepło. Po prostu z trudem mówiłem. Jak wyszedłem tam, prawda, przed salę, zapowiedział mnie ten chairman, że będzie teraz taki referat, znaczy ten przewodniczący, który tam... Ja najpierw przeprosiłem wszystkich, że będę mówił cicho, bo jeżeli mówię głośniej, to głos mi ucieka i ja nie powiem. Także przepraszam, tłumaczyłem, że tą chrypkę mam. No i powiedziałem, sala była jak makiem zasiał, można było muchę przelatującą usłyszeć.
Im człowiek ciszej ja mówi,
tak, wyciszyła się ogromnie. Ja mówiłem tak ze 20 minut, ledwo dokończyłem. Zlitowali się, nie było pytań, bo chyba już bym nie potrafił odpowiedzieć. Ale najwspanialsze było potem. Jak już się kończy ten panel, jest przerwa jak zwykle na kawę i podchodzi do mnie kilku profesorów, dziękując mi za ten wykład. I jeden z nich mówi, panie profesorze, pan nam pokazał takie prawdziwe polskie, jakoś użył takiego słowa, którego w tej chwili nie potrafię przetłumaczyć, ale w każdym razie bardzo takie pochlebne. Bo pan chciał o swojej ojczyźnie i jej ofierze powiedzieć. I tak jak Polak, pan przeszedł siebie, ale pan nam powiedział. Dziękujemy panu za to.
Czyli to było świadectwo, nie tylko
nam
wykład,
zazdroszczą
ale też
tego.
I świadectwo.
Tak, z jednej strony nas krytykują, bo mówią, nacjonaliści jesteśmy. Tylko o naszej ojczyźnie myślimy. Dlaczego tacy jesteście? Z wszystkimi się kłócicie. Ale jednocześnie mamy taką opinię ludzi, którzy zawsze będą gotowi w walce o ojczyźnie stanąć i w obronie ojczyzny, niekoniecznie z bronią w ręku. Możemy bronić słowem, możemy bronić w jakikolwiek inny sposób, kulturą swoją, swoją postawą, ale tej ojczyzny nie odstąpimy. Myślę, że troszkę nam tego zazdroszczą, bo nie w każdym kraju to tak wygląda.
Każdy kraj ma pięknie tego ducha, którego my też mamy dzięki, powiedzmy, tej tradycji, kulturze. Przede wszystkim dzięki wierze, którą mają Polacy i być może nawet ten cud nad Wisłą to jest taka scena, którą mamy już w Starym Testamencie Dawida, który wychodzi z procą i przed Goliatem ogromnym staje, prawda? I to jest ta rzeczywistość. Panie profesorze, dotknęliśmy tematu, ale chcemy zaprosić też naszych widzów do współtworzenia tego programu. Zapraszamy wszystkich naszych widzów pragnących podjąć ten temat, mających czym się podzielić lub też mających pytania do pana profesora. Prosimy dzwonić na numery telefonów 56 657 0011. To jest telefon dla Polski Północnej. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Z zagranicy, kto by chciał się do nas dodzwonić, prosimy dzwonić na takie numery 0048 56 657 0013 lub 56 657 0014 lub telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Zapraszamy do współtworzenia naszego programu.
I może teraz jeszcze wrócę do Powstania Warszawskiego, bo od tego zaczęliśmy, cofnęliśmy się.
No i to jest głównym tematem naszej rozmowy.
Tak, to jest główny temat, rocznica. Nie powiem, że będziemy świętować, bo to jest jednak tragedia miasta, ale to jest pamięć. To jest przede wszystkim pamięć, która musi w nas być, tkwić, bo no nie można takich rzeczy zapomnieć i powiedzieć, że nic się nie stało, że jakiś błąd ktoś popełnił, bo tak się
no,
też...
Ja myślę, panie profesorze, że my musimy świętować. To jest, jeśli dobrze rozumieć to pojęcie świętowanie, ponieważ też moglibyśmy powiedzieć, no jak możemy świętować Wielkanoc, jeśli to jest właśnie tragedia, bo zabijają Boga, prawda? A jednak dla nas to jest największa
radość. Ale jest
to
zwycięstwo jednocześnie.
Jest to zwycięstwo.
Właśnie,
i myślę,
zwycięstwo ducha nad śmiercią.
Tak. I w takim naszym kontekście myślę, że to jest motyw do świętowania, oczywiście, w jaki sposób.
Ale
to jest drugie pytanie.
Nie, w każdym razie nie tańczymy, nie w inny sposób, ale w godny sposób świętujemy, żeby pamięć tą przechować i dać jej, oddać jej hołd. Natomiast jeszcze wracając do powstania warszawskiego, jeżeli weźmiemy pod uwagę tą całą naszą tradycję, wychowanie tego pokolenia w II Rzeczypospolitej, która czerpała pełnymi garściami z tej tradycji powstańczej XIX wieku i czteroletnią okupację niemiecką, okrutną, krwawą, gdzie niemal codziennie lała się krew na ulicach ludzi rozstrzeliwanych, mordowanych, publicznie, dla zastraszenia Polaków. Trudno było sobie by wyobrazić chyba tych młodych ludzi, tych Kolumbów, jak dzisiaj mówimy, wychowanych w takim duchu, przygotowanych do walki, do odbudowy niepodległej Polski, aby w momencie, kiedy ta wolność się zbliża, nie chwyciły za broń. Więc jest też taka teza wśród, myślę, że całkiem prawdopodobna, że gdyby nie ogłoszono powstania, gdyby dowódcy powiedzieli, zbytnie ryzyko jest, nie ogłaszamy powstania, to ono i tak by wybuchło. Tylko przerodziłoby się w takie nieskoordynowane działania młodych ludzi, którzy by nie wytrzymali tego napięcia. Tak, bo my mówimy spokojnie tutaj przy stole, w świetle, w ciepłym pomieszczeniu.
A o jeśli tym, ktoś ma świadomość, że to jest mój dom i jest w niebezpieczeństwie, nie będzie tak siedział.
A wtedy trzeba było podejmować decyzję.
Mamy pierwszy telefon. Halo, telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję za ten wykład panu profesorowi, ojcu prowadzącemu.
Kto się do nas dodzwonił?
Grażyna z Warszawy. Chciałabym powiedzieć, że powstanie warszawskie to nie koniec. Dalej była Solidarność, walka o wolność, protest niesamowity całego narodu, choć bardzo zróżnicowanego w poglądach, ale każdy walczył o co? O to, żeby była Polska. A w tej chwili przerodziło się to, Polacy w jakiś sposób przekazują swoją niechęć do określonych jakichś spraw, właśnie takimi protestami, właściwie takimi marszami pokojowymi, którymi chcą w jakiś sposób podkreślić swoje jakieś zaniepokojenie o pewne sprawy, o określone działania, które się dzieją, prawda, w danym momencie, w teraźniejszości. To wszystko jest chyba dalej, właśnie tylko tyle, że formy się zmieniają, prawda? To znaczy Solidarność bardzo zapłaciła, mnóstwo Polaków zginęło, mnóstwo się narażało i nie patrzyło, że zginął. Oni szli tak samo jak powstańcy, na całość. To był protest i zryw całego narodu. I myślę, że bez tych wszystkich protestów ktoś by mógł przyklepać, że my jesteśmy tacy właśnie spolegliwi i idziemy, jak to się mówi, w układy jakieś określone, a my nie, my mamy swoją linię, my mamy swoje określone w głębi serca jakieś wartości, które są nam drogie. Nie zabił żaden zaborca i żaden okupant w nas tych wartości. I myślę, że to, co się teraz dzieje cały czas, to daje nadzieję tym, którzy właśnie mają te wartości w sercu, że to wszystko się odrodzi, że ten patriotyzm wzrośnie, że wartości będą wartościami nie takimi będą wartościami ogólnospołecznymi na określonych jakichś właśnie może nie przepisach, ale na określonych wartościach bardzo pogłębionych wewnętrznych, prawda? My na przykład chrześcijanie walczymy o swoje prawa chrześcijańskie, żebyśmy mogli być ludźmi sumienia, ludźmi odpowiedzialnymi, ludźmi w jakiś sposób szanującymi drugiego człowieka, godność, różnorodność. Przecież Polska od wieków tutaj mieli prawo życia bez żadnych problemów. Ludzie o różnych poglądach, o różnych zapatrywaniach, ale główny nurt życia w Polsce zawsze był oparty na chrześcijaństwie. Dzięki za wszystko, dzięki za ten wykład i jestem przeszczęśliwa, że po prostu te tematy i że Radio Maryja może poruszać takie tematy i pobudzać ludzi właśnie do tej nadziei, że jednak prawda, miłość, wartości zwyciężą, bo Bóg jest z nami, a dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Ja na przykład wierzę w to, że Bóg po prostu jest ponad tym wszystkim. Gdyby nie było dobrych ludzi, to tak jak Abraham kiedyś prosił Boga, że ile będzie tam tych ludzi, żeby ocalił, prawda, określoną społeczność. I w końcu zginęli, bo nie znalazł żadnego prawie człowieka, prawda? Ale nas jest więcej i myślę, że Pan Bóg nam dopomoże i Matka Najświętsza tak samo. Szczęść Boże,
Bóg zapłać,
wszystkiego,
Pani
co
Grażynie.
Najlepsze życzę i niech Pan Bóg nas prowadzi i daje nam moc i moc Ducha Świętego, żebyśmy mogli zwyciężać właśnie i bronić swoich wartości i na wartościach określonych budować nasze społeczeństwo. Dziękuję, szczęść
Dziękujemy
Boże.
Dziękujemy pięknie, Pani Grażyno, pozdrawiamy. Panie profesorze, Pani Grażyna wychodzi tutaj z tą tezą, że jednak to jest nieprawda, że Powstanie Warszawskie było ostatnim takim zrywem. To jest, myślę, że terminologia, że tutaj też i w naszych czasach też takie zrywy, choć nie mają miana powstania.
Nie mają miana powstania, tak, ale Pani poruszyła tu bardzo ważną rzecz, o której myśmy nie mówili, bo mieliśmy zakończyć na Powstaniu Warszawskim. Tak, ale to ma dalszy ciąg, ale jaki. To pokolenie, tak strasznie doświadczone przez wojnę, Kolumbów, pokolenie Powstania Warszawskiego, kiedy ma już Polskę, no w cudzysłowie wolną, istnieje na mapie. Wolna nie jest. Co jest największym niebezpieczeństwem w latach 40., 50., to co znowu odwołam się do słów Prymasa Tysiąclecia. Walka o młodzież, walka o duszę młodzieży. Władza robiła wszystko, aby stworzyć z młodego pokolenia narodzonego już po wojnie, które nie pamiętało II Rzeczypospolitej ani czasów wolności, stworzyć mocną podstawę dla partii, ludzi, socjalizmu, jak mówiono, dla których bodziem będzie partia, a przykazaniami to, co partia będzie sobie życzyła. I była ogromna walka, gdzie rodzina polska zasadniczo mogła liczyć tylko na pomoc Kościoła, bo tak, z zewnątrz żadnej pomocy być nie mogło. Władza miała wszystkie środki represji, miała wszystkie środki przymusu, łącznie ze szkołą, gdzie uczono nas. No ja pamiętam, poszedłem do szkoły w latach 50., strasznie to dawne czasy. Pamiętam, czego nas uczono. Pamiętam, jak tłumaczono, dlaczego Związek Radziecki jest najlepszy i najmądrzejszy.
I to też to długo można opowiadać. Lata. 50. Tak. lata też były dla nas
i
ważne.
Wtedy właśnie to pokolenie, nie mając znikąd praktycznie pomocy, opierając się w zasadzie tylko na Kościele, bo to było jedyne miejsce, gdzie można było jeszcze posłyszeć słowo prawdy, gdzie można było coś powiedzieć, gdzie były pamiątki narodowe, nie zaciemnione propagandą, ocaliło to młodzież.
To, co pan profesor
jest pokolenie Solidarności.
Gdzie możemy usłyszeć słowo prawdy, bo tak naprawdę to prawda nas wyzwala, prawda? Daje nam tyle sił. Panie profesorze, mamy kolejny telefon. Halo, telewizja Trwam, słuchamy. Halo?
Halo?
Tak, słuchamy. Jest pan na antenie?
Słabo słyszę. Tu Wasilewski Zbigniew.
Panie Zbigniewie, my pana słyszymy bardzo dobrze.
Tak?
Tak.
Chcę powiedzieć, że mój ojciec walczył w Powstaniu Warszawskim. Zginął na Zgierzu. a ja jestem pod mostem mieszkam. Złożyłem dokumenty do pana ministra, żeby jakiś pokoik mnie dał pan burmistrz miasta Augustów, pan Kożuchowski, później Walulik i trzeci burmistrz wygrał. Też byłem i nie mam żadnego niczego. Źle opisałem na gospodarstwo na syna Krzysztofa Wasilewskiego, gmina Sztabin, i przepił całe gospodarstwo syn Krzysztof. Źle opisałem ze swoją żoneczką. I ja pod mostem mieszkaniów u pana burmistrza znalazłem 6 czy nawet 8 pustych miejsc, pan burmistrz Kożuchowski, później pan
burmistrz. Panie Zbigniewie, bardzo dziękujemy. To troszeczkę nie wpisuje się w nasz temat. Owszem, jest to pewnego rodzaju konsekwencja, może być zatraty pewnej tożsamości i pomocy, jeśli nie ma takiej wrażliwości, żeby panu w jakiś sposób pomóc i miejscowe władze jakoś nie reagują. Ale chcemy właśnie nawet tym programem gdzieś wzbudzić takie pragnienie, żeby powiedzmy ta wrażliwość na tych, którzy przecież też są członkami naszej rodziny i też dbali o to, walczyli o to, żebyśmy byli wolni, niepodlegli, żeby jakaś sprawiedliwość też taka społeczna była. Dziękujemy panie Zbigniewie za ten telefon. Zapraszamy też innych naszych widzów do kontynuowania tego tematu. Przypomnę, że naszym tematem jest zryw powstańczy owocem pracy pokoleń Polaków, że ten zryw miał gdzieś swoje korzenie wcześniej i na pewno nie uchronimy się od tego, o czym już teraz te telefony mówią, że ma też konsekwencje i w przyszłości, czy w teraźniejszości, a później w przyszłości.
Ma konsekwencje chociażby takie, że Powstanie Warszawskie jest jednym z najbardziej dramatycznych epizodów naszej najnowszej historii i jest też w naszej pamięci, ma szczególny jakiś wydźwięk, bo z wojny II światowej, kiedy się robi czasem takie sondaże, co Polacy pamiętają najbardziej, no to jest Westerplatte, Powstanie Warszawskie, Monte Cassino. I Powstanie Warszawskie zawsze się lokuje na tym jednym z czołowych miejsc. Pamiętamy o tym. No, trudno zapomnieć, powiedzmy, zniszczenie miasta. Tak niezwykłe, tak jedyny
stolicy,
w Europie.
Stolicy
tak
kraju, naprawdę, to nie jest zwykłe jakieś tam miasteczko.
Bo nawet nie w walce, tylko potem celowo niszczone dom po domu, dzielnica po dzielnicy, niszczone zabytki, niszczona substancja miasta, tak aby zetrzeć się z powierzchni ziemi. Aby Polacy nie mieli dokąd wrócić do swojej stolicy, aby to było jedno wielkie pole ruin. I omal się nie udało, bo w 1945 roku był w aparacie komunistycznym taki pomysł. No po co nam Warszawa? Jakie miasto
powinno zostać stolicą? Panie profesorze, może na tym się zatrzymamy i wrócimy do tego, bo to jest też bardzo ważny temat. Mamy kolejnego widza. Halo, Telewizja Trwam, słuchamy.
Tak, witam ojca, witam pana profesora.
Kłaniamy się. Kto dzwoni?
Dzwoni Janusz z Danii.
Słuchamy, panie Janusz.
Ja rozmawiałem już kiedyś z panem profesorem o prawnym pojęciu ludobójstwa i pan profesor odesłał mnie do wyroków norymberskich. I czy rzeczywiście wyroki norymberskie uznały za ludobójstwo nie tylko zbrodnie na Żydach i Cyganach, ale także o narodach słowiańskich, od Serbii po Białoruś, od Polski do Słowenii, były milionowe mordy na cywilach. I Polacy czasami mówią półgębkiem o zbrodni podobnej do znamion ludobójstwa, jak powiedział niedawno Sejm, albo wprost o ludobójstwie, jak powiedział prezydent. Mimo wszystko mamy trudności, jak widzę, w życiu społecznym, otwartym, mówieniem o tym, że byliśmy ofiarami ludobójstwa. Czy rzeczywiście ogólne moje pytanie konkretne, trybunały norymberskie gdzieś wyraźnie to stwierdziły?
Dziękujemy, panie Januszu. Pytanie brzmi...
Potwierdziły. No, zbrodnia ludobójstwa jest prawie określona dosyć wyraźnie. Z Trybunałem Norymberskim był ten problem, że sądził jednego zbrodniarza. To znaczy pokonane Niemcy. Bo nie mogło być inaczej. Kiedy na przykład doszło do zbrodni katyńskiej, bo też była podniesiona sprawa...
Rezultatów nie ma.
Tak, uznano, że to zostanie wyłączone z Trybunału. Nie, Trybunał tego nie będzie rozpatrywał. No jak można było sojusznika...
gdzieś tam sądzić.
Wujaszka Stalina, dobrodzieja, tak go na Zachodzie przedstawiano przez pewien czas, oskarżać o takie zbrodnie. Odwrotnie, w czasie wojny chodziło o to, aby Związek Radziecki ten swój wysiłek zbrojny jak najmocniejszy obok aliantów utrzymywał, bo on trzymał na froncie wschodnim wielomilionową armię niemiecką. Też musimy zwrócić uwagę na pewne takie polityczne elementy tej układanki. Mianowicie na Zachodzie mamy kraje demokratyczne. Może ta demokracja nie jest idealna, ale jest demokracją parlamentarną. Polityk zależy od wyborców. Jeżeli polityk pośle na rzeź 100 tysięcy ludzi i nic z tego nie wyniknie, przegra wybory. To spotkało Churchilla, za dużo ofiar było, w końcu go odsunięto. Roosevelt o to bardzo zabiegał, żeby za dużo Amerykanów nie zginęło. No więc Armia Czerwona była takim swego rodzaju środkiem ściągania na siebie największych sił niemieckich, bo Stalinowi milion poświęcić tą czy w to. Naprawdę, dla takiego człowieka, dla tego systemu sowieckiego to nie miało znaczenia, skoro kilkanaście milionów własnych obywateli potrafili wymordować w okresie międzywojennym, kiedy wojny nie było żadnej, prawda? Z głodu parę milionów ludzi zmarło w Związku Radzieckim. Więc Stalin grał tą ogromną Armią Czerwoną i bez tej Armii Czerwonej, to trzeba też uczciwie przyznać, ta wojna trwałaby dłużej. Ofiary na Zachodzie byłyby daleko większe, a gdyby nie daj Boże sprzymierzył się z Hitlerem, no to w ogóle świat poszedłby, już nie chcę mówić, co by nas mogło spotkać, bo to byłoby najgorsze chyba wyjście dla nas. Tak czy inaczej Trybunał Norymberski nie zajmował się zbrodniami popełnionymi w Związku Radzieckim. Zapadła zmowa milczenia. Przypomnę, że o Katyniu nie wolno było pisać jeszcze i mówić w latach 60., 70., że stawianie jakichś tablic pomordowanym w Katyniu było zakazane w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych. Chociaż był moment na początku lat 50. Sprawę katyńską rozpatrywano w Stanach Zjednoczonych, no tak jak sąd rozpatruje, i uznano, że winni to Związek Radziecki. Że to Związek Radziecki popełnił tę zbrodnię. Ale potem sprawa znowu przycichła. I tak to niestety, niby te ludobójstwo uznano, prawda, i na Słowianach też, bo to, co Niemcy zrobili, uznano za ludobójstwo. To, co robiła strona na wschodzie.
Niestety nie. Mamy kolejny telefon, panie profesorze. Halo, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Teraz Jan z Chicago. Bardzo serdecznie witam panie ojca witamy. Prowadzącego i pana profesora. A dzwonię dlatego, że mi się bardzo spodobało to stwierdzenie pana profesora, że sobie nie wyobraża w Pradze takiego powstania. Przyznam się, że ja też. Ja bym tak jeszcze dopowiedział do tego, tak jak patrzę na historię, no Czesi, naród, który stworzył państwowość prawie 100 lat wcześniej, prawda, i też w środkowej Europie, a jednak i nie walcząc poprzez historię i tak dramatycznie jak my Polacy, jednak osiągnął, no ile ma tam ponad 10 milionów ludzi. My, którzyśmy i 100 lat później stworzyli państwo i którzyśmy walczyli przez całą historię dramatycznie i w niewoli i tak dalej. Jednak osiągnęliśmy 60 milionowy naród i to jest jakby, chcę przez to powiedzieć, że sama walka, że tak powiem, nie degraduje narodu, że ona w obronie narodu trzeba przelewać krew, choć to jest dramat, przelewanie krwi, ale to jakby jest jakby potrzeba obrony własnego narodu, że siedzenie z bronią u nogi i poddawanie się nie służy narodowi. To tylko tyle i bardzo serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże.
Bóg zapłać serdecznie, panie Janie. No, głos został usłyszany. Rzeczywiście
tak, i
ocena narodu naszego sąsiedztwa.
Czesi mają troszkę inne usposobienie i wcale nie gorsze, po prostu inne. mieli inną historię, mieli zawsze jednego przeciwnika bardzo ściśle określonego, czyli Niemców bądź też Austriaków, no zależnie jak to będziemy traktować, i nie mieli takich problemów jak my, będąc na styku trzech wielkich mocarstw. No jak mówię, jeżeli się ma trzech wrogów i każdy ze swojej strony niszczy ten naród, to po prostu nie można czekać spokojnie z założonymi rękoma.
Czyli mówimy o pewnego rodzaju formacji, że z jednej strony formować kogoś, a z trzech stron to już jest też zupełnie
nas
inna.
Historia do tego zmusiła. No.
My byśmy dzisiaj językiem takim techniki młodzieżowym powiedzieli, że tu jest format 3D, prawda?
Nie należy upatrywać oczywiście wrogów z trzech stron dzisiaj. To jak najdalszy jestem od tego, żeby tak twierdzić. Tylko mówimy o wieku XIX. I o nauce historii, która niestety dla nas
to
była bolesna.
To są wydarzenia, fakty.
Tak, nie możemy zapominać, że współpraca naszych sąsiadów doprowadziła do upadku państwa polskiego. Co prawda, podobno w historii nic się dwa razy nie zdarza, ale też jest powiedzenie, że jak ktoś z historii nauki nie wyciąga, to bardzo źle na tym wychodzi. Więc trzeba o tym pamiętać. Oczywiście nie patrząc w tej chwili na sąsiadów jak na wrogu, bo nie o to chodzi. Ale pamiętajmy o tym, co było kiedyś też.
No, o historii musimy pamiętać, ponieważ ona nas kształtuje. Zresztą też i cytowany niejednokrotnie podczas naszej dyskusji dzisiaj Jan Paweł II też bardzo mocno to podkreślał, że naród nie mający swojej historii, zapominający o swojej historii, nie ma przyszłości, prawda? Wróćmy do tego tematu, na którym zatrzymaliśmy się przed telefonem pana Jana. To jest właśnie stolica
tej kontynuacji. Można powiedzieć. Tak. No więc zatrzymaliśmy się przy tym, jak mówiłem, na temat tego pokolenia dzieci Kolumbów, tak. Które to było pokolenie Solidarności. To powiedzmy, moje pokolenie, no, w moim wieku, ja byłem dzieckiem właśnie ludzi, którzy walczyli w konspiracji w Polsce w czasie okupacji, w Armii Krajowej. I no, takie jakieś przesłanie do mnie poszło, jako do bardzo małego człowieka, dziecka jeszcze. Pamiętam, nie wiem, który to był rok, bo to jest moje chyba najdalsze wspomnienie, które jest bardzo wyraźne. Ale dlaczego było takie bardzo wyraźne? I do dzisiaj nawet pamiętam twarz tego człowieka. Może miałem 5 lat, może 4, może 6. Było pukanie do drzwi, babcia otworzyła i zobaczyłem pana. Bladego, wychudzonego, tak jakby skurczonego w sobie, i on coś do babci cicho powiedział. Babcia od razu drzwi otworzyła, zaprowadziła go do kuchni, dała mu zupy, obiad, potem poszła do szafy, zaczęła wyciągać tam jakiś garnitur dziadka, buty, dała temu człowiekowi. Potem on poszedł. Ja pytam babci, ale babciu, dlaczego dałaś rzeczy dziadka temu panu?
To są relikwie,
babcia mówi, tak, nie? Babcia mówi, wiesz, bo trzeba było pomóc, bo ten pan wyszedł z więzienia. Więc ja od razu, dziecko, pamiętam swoje pytanie do dzisiaj, a co on ukradł? No bo dla takiego dziecka to no, złoczyńca, złodziej po prostu. Babcia mówi, nic nie ukradł. To ja pytam, a dlaczego ten pan był w więzieniu? I babcia mi wtedy powiedziała słowa, które do dzisiaj pamiętam, z którymi sobie długo nie mogłem poradzić. Bo był żołnierzem i walczył za Polskę. A ja miałem zakodowane w pamięci, że żołnierz to jest coś niesłychanie zaszczytnego. Mundur, tam w rodzinie tradycje były jakieś. Że to, ja sobie nie mogłem z tym wiele lat poradzić jako dziecko. Jak to możliwe, że żołnierz, który walczył o Polskę, był w więzieniu za to, że walczył o Polskę? Dopiero jak byłem bardziej dorosły, zrozumiałem, co to było. To był czas, kiedy stalinowskie więzienia opuszczali ci aresztowani, często z wyrokami śmierci, lata 55-56 rok. Więc to jest to moje wspomnienie najdalsze i ten szok i ten wstrząs pamiętam. To jest właśnie to pokolenie Kolumbów. To mówię, tak nas to w rodzinach to wszystko kształtowało. To jest, oczywiście nie w każdej może. To jest
taki prosty gest, prawda, że wyciągnięte z szafy ubrania może uformować człowieka tak, że rozbudzić w nim pragnienie poszukiwania, dlaczego właśnie tak jest, a nie inaczej.
Ja sobie z tym nie mogłem poradzić.
I panie profesorze, mamy kolejny telefon. Halo, Telewizja Trwam, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Sławek z Berlina. Ja chciałem zadać to, w końcu się dodzwoniłem pierwszy raz, już wiele razy próbowałem. Chciałem zapytać, takie główne pytanie mnie nurtuje. Dlaczego w czasach międzywojennych nie ochroniono polskiej inteligencji, na przykład z uniwersytetów lwowskich, Wilna, czy Warszawy, czy z Krakowa, czemu tak jak Żydów pomogli Polska uchronić i w Stanach Zjednoczonych zrobili karierę i mają duży głos, liczą się na świecie. Dlaczego polska elita, władze wtedy nie dbały o to, żeby ochronić polską elitę, żeby na przykład dużo było tych profesorów uratowanych, nie zginęło w koncentracyjnych lagrach, albo rozstrzelanych było, tylko żeby po prostu byli ochronieni i byli po prostu w Stanach Zjednoczonych, mogli tworzyć dobro dla Polski, prawda? Takie pytanie mam. Szczęść Boże, dziękuję.
Bóg zapłać, panie Sławku.
To ja rozumiem, że panu chodzi o los tych profesorów w czasie II wojny, nie w czasie II Rzeczypospolitej, kiedy oni działali
tak
i wiele tutaj dobra dla Polski zrobili i wielu z nich zdobyło sławę międzynarodową. Natomiast dlaczego nie ochroniono? No, najpierw to był szok, bo nikt nie oczekiwał takiej okupacji. Kiedy przyszła okupacja niemiecka, to porównywano ją z okupacją najpierw tego roku 1915, 16, 17. Ona była surowa, ale nie było mordów. Nie wyciągano ludzi z domów, nie zsyłano do obozów koncentracyjnych. Więc to był szok, zaskoczenie. Nikt nie był do tego przygotowany.
Oczywiście.
Tak. Przecież na przykład jak aresztowano profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Właśnie chciałem to przytoczyć, że zaproszono profesorów na wiedział, że powiedzmy wejdzie, ale już nie wyjdzie.
Że pójdą do obozów koncentracyjnych. I gdyby wtedy nie to larum, jakie się podniosło w Europie, na świecie. I tutaj różne były szlaki, którymi docierały te informacje. Na przykład arcybiskup książę Sapieha alarmował, ale też wielu innych, to by ci ludzie nie wrócili do domów. Oni by byli skazani na śmierć, ale wielu jednak ocalało. Co do Lwowa, no to tutaj było tak, że ta inteligencja lwowska, ci profesorowie jakoś przetrwali ten pierwszy lata sowieckiej okupacji, natomiast potem razem z Niemcami no, przyszedł czas rozprawy z nimi. No, można powiedzieć, rękoma niemieckimi i ukraińskimi ci profesorowie w dużej części zostali wymordowani. Co mogło zrobić państwo podziemne? Państwo podziemne dawało ludziom poszukiwanym przez gestapo fałszywe dokumenty. Wielu było, tysiące było takich. Tysiące nauczycieli i akademickich, i ze szkół, i w ogóle innych osób poszukiwanych przez gestapo ukrywało się z fałszywymi dokumentami. Były komórki do tego przeznaczone, które te dokumenty wyrabiały, ale oczywiście nie mogło to zabezpieczyć wszystkich. Oczywiście, że tak. No nie mieliśmy w jaki sposób, jak chronić tej substancji narodowej najcenniejszej. Cóż można było zrobić?
No i
ostrzegać,
oczywiście.
Wyjeżdżać gdzieś do innych, do rodziny, w inne miejsca, ale to nie chroniło tak jakbyśmy tego chcieli. No, nie mieliśmy własnego państwa, które by mogło o tych ludzi się upomnieć, a Zachód po prostu w to nie wierzył. Co donosili nasi kurierzy? Nie wierzono nawet w to, że dochodzi do takiego mordowania ludności żydowskiej Polski. Przecież Roosevelt, prezydent Stanów Zjednoczonych, no powiedział naszemu kurierowi, to sam napisał we wspomnieniach, ja po prostu w to panu nie mogę uwierzyć. To, co od pana słyszę, to nie mieściło się w głowie przeciętnego człowieka w połowie wieku XX, że można dokonywać takich zbrodni. kiedy odkryto to w roku 1945, to był szok. To był szok, to było zdumienie, że naród niemiecki, naród Goethego, Heinego, był zdolny do takich zbrodni.
Tak.
Oczywiście to, co się działo w Związku Radzieckim, było zakryte mgłą tajemnicy, na ten temat nie wolno było mówić, a ci, którzy Polacy, którzy tam uciekli z tego piekła razem z armią Andersa i próbowali na ten temat pisać w klasie amerykańskiej czy brytyjskiej, te artykuły po prostu cenzura wojenna usuwała. Nie wolno było pisać o sojuszniku ani jednego słowa złego. W ten sposób te zbrodnie przez długi czas pozostawały nieznane.
Pan Sławek tutaj mówi właśnie o tym, dlaczego, powiedzmy, nie dało się uchronić. No, okupanci, czy z jednej, czy z drugiej strony, bardzo dobrze wiedzieli, że likwidując polską inteligencję, to stwarzają sobie lepszy dostęp do tego, żeby zawładnąć, ponieważ ta inteligencja była przede wszystkim no, tym takim momentem kształtującym tożsamość narodu, formującym.
Tak, i mogła być jądrem oporu, mogła organizować naród do oporu. A do roku 1941, jeszcze tak zakończąc ten temat, przypomnijmy, była współpraca między III Rzeszą a Związkiem Radzieckim właśnie w ściganiu i likwidowaniu polskiej inteligencji. I doprawdy nie wiem w tych latach, gdzie te ofiary były większe wśród inteligencji, bo na wschodzie kresy wschodnie, które znalazły się we władzy Związku Radzieckiego, oczyszczono z inteligencji niemal dokładnie, wysyłając setki tysięcy ludzi na Syberię. Szczęściem w tym wszystkim było to, że Niemcy napadły na Związek Radziecki i duża część tych ludzi przeżyła. Gdyby ta sytuacja potrwała jeszcze rok, dwa, to pewnie tylko nieliczni przeżyliby piekło łagrów, zesłań, tych wycinki tajdzi, pracy w kopalniach. Przecież wielu z nich już było na pograniczu życia i śmierci, kiedy przyszło to ten oddech, ta wolność. Zaczęli do armii Andersa się przedostawać i wielu tam zakończyło życie.
Bardzo, bardzo głęboki temat jej roli generała Andersa.
I przecież tam mamy całe cmentarze.
On wyprowadził tych ludzi.
Ludzi pochowanych, którzy dotarli do armii generała Andersa, ale byli już w takim stanie zdrowia, że nie byli w stanie przeżyć.
Ja byłem proboszczem w Orenburgu na terenie mojej parafii, kiedyś w Tockoje, dzisiejsza miejscowość, gdzie są też bazy wojskowe. Formował generał Anders swoją armię i nie tak dawno, w 2007 roku, kiedy był rok Andersa, miałem możliwość wejścia na tą bazę razem z delegacją z Polski i poświęcenia grobów po tylu latach, modlitwy nad tymi grobami tych ludzi, którzy doszli tam, ale nie byli w stanie dalej iść i tam zostawili swoje życie. Panie profesorze, jest kolejny telefon. Halo, telewizja Trwam, słuchamy. Halo, halo.
Tak.
Jest
Henryk, pan. Henryk z Jeleniej Góry.
Panie Henryku, słuchamy.
Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Właśnie patrzę tutaj na ten tytuł o Zrywie Powstańczym. Jest to oczywiście kwestia wychowania pokoleń. Wiemy, jaka była rola Kościoła w tym wychowaniu, historycznie rzecz biorąc. Jaka rola była nauczycieli. Nawet tam na wschodzie, gdzie była prawie w znacznej części analfabetyzm, to jednak ich praca była solidna i owocna. Dlatego mnie troszkę martwi. Mamy szczęśliwy okres, go dotrwaliśmy, że taka jest sytuacja w Polsce, jaka jest. Natomiast uważam, że tutaj zaniechano rolę szkoły. Mianowicie nauczyciele nie byli przygotowani do tych zmian, które nastąpiły. Nie znają i nie znali historii naszego kraju, tej prawdziwej. I kontakt ich z młodzieżą ograniczał się w różnym stopniu, jeżeli chodzi o te zagadnienia. Uważam, że błędem naszej polityki było to, że nie spróbowaliśmy w jakiś sposób zbadać i zweryfikować nauczycieli, nie pod tym kątem, żeby ich wyrzucać za ich poglądy, ale za znajomość chociażby aktualnej, prawdziwej historii Polski. wówczas ten kontakt byłby inny. A tak patrzmy, co się dzieje z nauczycielami w czasie tych ostatnich rozruchów, nazwijmy ostatnich, gdzie ich rola powinna być inna. Nie wspomnę tu, że sytuacja, jaka była w Sycyfowych Pracach, gdzie zachował się, prawda, ktoś, nauczyciel, który uczył po rosyjsku, prawda, bo robił to w imieniu swojej władzy, to my powinniśmy również tutaj mieć doborową kadrę pod względem patriotycznym, bo na tym polegałoby wychowanie. Dziękuję.
Bóg zapłać, panie Henryku, dziękujemy. No, to jest oczywiście moment wychowania, który ma niesamowity wpływ też na losy narodu.
Dzisiaj to może nauczyciel nie odgrywa takiej roli jak kiedyś, kiedy był mentorem ucznia. Dzisiaj mamy taki nawał informacji rozmaitych, pozaszkolnych. Często jest tak, że szkoła naprawdę dobrze uczy, natomiast no, jest wpływ internetu, telewizji, dostępność do informacji najrozmaitszych, często tak bzdurnych, tak no, powiedzmy śmiesznych wręcz w swojej głupocie, ale no, jeżeli te informacje się powtarzają i ciągle mają dostęp do nas, to jakoś na nas, zwłaszcza na młodego człowieka jeszcze nieuformowanego, oddziaływują. Więc ja tutaj bym nauczycieli tak nie winił za to, że no, dzisiaj wiek XXI z tymi nośnikami informacji to jest zupełnie inny świat niż czasy lat 50., 60., kiedy nauczyciel rzeczywiście wpływał i na mnie też. Pamiętam, byli nauczyciele, których do dzisiaj pamiętam i ich wpływ odczuwam w sobie. Oczywiście zawsze kadra nauczycielska, tak jak w każdym różnym zawodzie, jest zróżnicowana. Poglądy też są różne i mają nauczyciele do tego prawo. Ważne jest tylko, żeby no, jeżeli mówimy o historii, bo o tym mówimy, no uczyli rzetelnie i może nie koniecznie nakłaniali ucznia do jednego poglądu, bo szkoła powinna też wzbudzać ciekawość taką poszukiwania prawdy.
I tak się rodzą naukowcy.
Tak, ale właśnie
dlaczego
prawdy,
to ubranko z tego jest dane, powiedzmy, temu, który wyszedł z więzienia.
Chodziłoby tutaj raczej o to, żeby szkoła, ja tak może patrzę z punktu widzenia nauczyciela akademickiego, żeby szkoła dawała uczniom taki oręż, który pozwoliłby im wyszukiwać informacje rzetelne i informacje no, uczciwie podawane. Bo tu jest zagubienie
duże. I
pragnienie
poszukiwania prawdy, a nie zadowolenia się
tym. Bo tu jest duże zagubienie. Bo nie można tak na żywioł puszczać, prawda? Mówiąc, no wszystko, co do was dochodzi, to sobie zbierajcie i potem coś wybierajcie. No, trzeba jednak takiego młodego człowieka troszeczkę nakierować i dać mu mechanizmy do ręki, którymi się potrafi obronić przed zalewem no, takiej informacji, takiego śmieci informacyjnych, które nie mają większej wartości. No ale to jest też trud pracy nauczyciela, który musimy docenić. Dlatego dobry nauczyciel to jest jak brylant w szkole.
I szkoła też powinna być takim miejscem formacji, a nie tylko zdobywania wiedzy, informacji, bo te można sobie zdobyć poza szkołą, jak pan profesor też i słusznie tutaj zauważył. Mówimy o zrywie powstańczym. Zryw powstańczy owocem pracy pokoleń Polaków, choć ten temat też przyprowadził nas do tego, że mówimy o naszej kondycji dzisiejszego dnia jako narodu, jako Polaków. Powolutku nasz czas na antenie się kończy. Tych, którzy są zainteresowani tym tematem, oczywiście zapraszamy do naszych rozmów niedokończonych na falach Radia Maryja. Będziemy kontynuować ten temat z naszym gościem. A przypomnę, że właśnie ten temat powstańczy, który towarzyszy nam już nie pierwszy dzień, dzisiaj tak sformułowany, zryw powstańczy owocem pracy pokoleń Polaków, starał się nam przybliżyć i przybliżać nam będzie pan profesor doktor habilitowany Janusz Odziemkowski, historyk, filozof, jak też i przed naszym programem dowiedzieliśmy się też, jest archeologiem i jeszcze wiele innych, wykładowca Uniwersytetu księdza Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, też tego Wydziału Historycznego Uniwersytetu. Pozdrawiamy wszystkich też i wykładowców tego uniwersytetu. I dziękujemy serdecznie wam, drodzy widzowie, za to, że trwacie razem z nami, za wspólne tworzenie też programu wszystkim tym, którzy dodzwonili się dzisiaj do nas. Pozdrawiamy i zapraszamy na kontynuację w Radiu Maria. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.